Witamy serdecznie. Dwa razy robimy podejście pod dzisiejszą audycję, pani doktor.
No, doktor Dagmara. Wiosny,
tak jest.
Wagarowska,
garczeska, wagary od myślenia. Ale seniorzy tutaj nie mają żadnych wagarów, czekają, już dzwonią do nas, że chcą rozmawiać, że bardzo im się podobało to, że mogli rozmawiać w ubiegłym tygodniu też na antenie i telefonować. No my tej zasady wprowadzić nie możemy, nie będziemy wprowadzać Państwa w taki błąd, że możecie Państwo telefonować, ale jeden z okazji naszego programu telefon zawsze będzie mógł się pojawić. I ten jeden telefon zostawimy sobie może trochę na koniec, a póki co pani doktor, w związku z tym, że przyszła wiosna, porozmawiajmy o tym, że no, trzeba się chyba udać w plener, by rozpocząć metodą małych kroków stawianie się do pionu po zimie. My o przesileniu wiosennym, w przeciwieństwie do wielu mediów, dzisiaj w pierwszym dniu wiosny rozmawiać nie będziemy, zostawimy to sobie.
Tak jest.
A dzisiaj porozmawiamy konkretnie o tym, czym się różni taka rehabilitacja specjalistyczna, medyczna, kiedy trzeba się wziąć za siebie, od tej takiej miękkiej, czyli tej, którą możemy rozpocząć już teraz w marcu, przez kwiecień, maj, by w czerwcu, lipcu, sierpniu, na co dzień, tak? Mm-hmm. Fajnie się czuć, zwyczajnie. A dlaczego mm-hmm. teraz? Bo skończyła się zima i na pewno nasz organizm trochę szaleje. Czy to jest dobry moment na to, by się wziąć za siebie?
Czy to jest dobry moment.
Pani doktor,
Zawsze. Nie, naprawdę, to wiecie Państwo, my tak czekamy do tego pierwszego dnia wiosny, na wiosnę to się zrobi tamto, potem byle do lata. Nie, każdy moment jest dobry, żeby w siebie zainwestować.
Przed zimą i tak.
Tak, teraz przed zimą się wezmę, żeby przetrwać. Tak nie, jest. No tak oszukujemy sami siebie. Ale proszę Państwa, ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, rozmawiamy o rehabilitacji, ale dzisiaj jest również dzień poezji, więc ja mam taki wierszyk krótki na pobudzenie. Budzę się rano bardzo powoli i pełnia szczęścia, nic mnie nie boli, lecz muszę bezruch przerwać niestety, by ruszyć w drogę do toalety. I proszę Państwa, żeby właśnie ten ból porannego wstania nam nie doskwierał, no to musimy niestety codziennie w nasze ciało zainwestować.
A jeszcze autor, wiesz, autorstwa?
Autor ja.
Gratulacje, proszę.
Ale nie mogę się tak chwalić, że to ja. Znaczy, ale wiecie Państwo, z własnego doświadczenia wiem, jaki to jest ból egzystencjalny wyjścia z łóżka i dojścia do toalety. No,
ja taka jest prawda. Nie zachęcam Państwa do pisania tutaj w SMS-ach.
Zespół sztywnej nogi wtedy jest.
Ale zespół sztywnej nogi na wesoło możemy omówić również SMS-owo. Bardzo chętnie odpowiemy na pytania. Czy Państwo znajdujecie w sobie siłę, by taką metodą małych kroków wyjść i spotkać w plenerze lepszą formę? Czy macie jakieś sposoby na to? Czy robicie to regularnie? I potem przejdziemy do rehabilitacji, czyli
ja w ogóle u seniorów jestem zawsze za metodą małych kroków. Tak naprawdę w każdej dziedzinie i również w dziedzinie aktywizacji, rehabilitacji, fizykoterapii, kinezyterapii, bo to musimy troszeczkę znowu porozdzielać. Bo jakby mówiąc o rehabilitacji, możemy mówić o fizykoterapii, czyli działaniu pewnymi urządzeniami na ciało człowieka, czyli to będą ultradźwięki, to będzie pole magnetyczne, to będą prądy interferencyjne, to będzie TENS.
No ale teraz to już wchodzimy do szpitala, do przychodni, do lekarza, idziemy po skierowanie.
Chciałabym się skupić dzisiaj, właśnie do tego zmierzam, bo chciałabym się skupić raczej na kinezyterapii, czyli na leczeniu poprzez dobry ruch. Dobry ruch. I teraz, żeby zainwestować w dobry ruch, trzeba naprawdę wykonać minimum wysiłku. Ale to, co podkreślamy zawsze w tej audycji, musi być ten ruch bezpieczny dla pacjenta, który będzie inwestował w siebie poprzez ruch. Zawsze to muszą być ćwiczenia, które są dobrane do tego pacjenta, a jeżeli chce się sam rehabilitować, na przykład poprzez spacery, czy poprzez Nordic Walking, to też nie może pokonywać takich dystansów i od razu z marszu, czyli pierwsze ćwiczenia, od razu długi dystans, bo to nie o to chodzi, żeby się zmęczyć maksymalnie od razu na pierwszych ćwiczeniach i zniechęcić. Proszę Państwa, to jest nasza taka trochę cecha narodowa, że my tak ruszamy z kopyta agresywnie, nieprzystosowani jesteśmy na wiosnę, ale chcemy od razu szybko i chcemy też mieć bardzo szybko efekty, a tu się nie da. Tu naprawdę się nie da. Tu czasami trzeba poczekać kilka tygodni, żeby efekty tego minimalnego ruchu dostrzec. Ale one będą wcześniej czy później. Dlatego błagam i zachęcam do cierpliwości. To, że ktoś teraz na wiosnę wyruszy z drobnymi spacerami, na przykład pójdzie odwiedzić kogoś, ale nie będzie jechał 7 przystanków tramwajem, tylko przejedzie 6, a jeden przystanek przejdzie na piechotę, to to jest już bezcenny ruch, bo to jest kawałek przejścia na piechotę. Naprawdę.
A to już jest trening? Możemy tak, użyć takiego słowa?
Tak, oczywiście.
Dwa razy na przykład w tygodniu po 20
fenomenalnie,
minut.
Fenomenalnie.
Wystarczy?
Tak.
Wystarczy.
Tak, ja nie mówię, że dla każdego, bo są osoby, które ćwiczą od lat, są do tego zaprawione, mają fantastyczną kondycję.
Chodziły, chodziły do pracy, a nie jeździły.
Tak jest, od zawsze, jeździły. Od zawsze się leczą ruchem. To u takich osób przejście jednego przystanku zamiast przejechania tramwajem jest oczywiście pestką i dla nich to nie będzie atrakcyjne. Ale też musimy pamiętać o osobach, które całą zimę przesiedziały w fotelu i teraz chcą coś zrobić, więc nie zniechęcajmy ich tym, że robią za mało. Ile by nie zrobiły, to będzie dobrze i to będzie dużo, bo one dopiero startują.
Ja tak zaczęłam tak naprawdę... z propozycją spaceru wyszłyśmy od tego, żeby wyjść na zewnątrz. Tak naprawdę możemy
samo
zostać w domu.
Samo świeże powietrze.
Ale możemy też zostać w domu, bo nie wszyscy, pani doktor, wyjdą.
Nie wszyscy wyjdą.
Nie wszyscy, zaczyna się robić taka huśtawka pogodowa. Świeci słońce, potem pada deszcz, za chwilę deszcz ze śniegiem jeszcze w marcu i nie do końca nam się chce. A jednak już czujemy, żeby poprawić siłę naszych mięśni, coś musimy zacząć robić, więc być może wystarczy na przykład krzesełko i dwie butelki plastikowe wypełnione wodą i możemy na nim usiąść,
oczywiście,
trzymając te butelki w dłoniach, unieść do góry i już coś zrobić. Jasne. Ze sobą, z tutaj barkami, z całą tą obręczą.
Ale proszę Państwa, też wystarczą czasami dwie normalne gąbki, które sobie ściskamy dłońmi i już pracujemy nie tylko samą dłonią, ale pracujemy mięśni przedramion. A te mięśnie przedramion potem pomagają nam utrzymać dobrze kubek, pomagają nam ukroić chleb i to się też przekłada na wypracowanie jakiegoś mięśnia, prawda? To, że na przykład pół piętra zejdziemy na piechotę, to nie musi być wiele schodów, my nie musimy wbiegać na czwarte piętro. Ale mieszkamy na pierwszym piętrze i schodziliśmy do tej pory, czy wchodziliśmy zatrzymując się co 4 schodki, a teraz się zatrzymamy co 5 i to też już jest progres na pozytyw. My musimy dostrzegać dobre rzeczy w drobiazgach u seniorów.
A czy taka rehabilitacja, o której pani mówiła wcześniej, którą może przepisać nam lekarz, którą możemy zastosować na przykład systematycznie przez 2 tygodnie na przykład, niekoniecznie po leczeniu, niekoniecznie to ma być rehabilitacja związana z rekonwalescencją. Chodzi mi o takie, no mówiąc krótko, lepsze funkcjonowanie organizmu.
Tak, tak, tak.
I idziemy wtedy do lekarza rodzinnego i mówimy, że no panie doktorze, już ten 65, 70 na karku i tak dalej.
Tak, i
wychodzić
warto tam
mi się
raz,
za bardzo nie
roku,
chcę,
tak.
Nie mam za bardzo z kim i teraz czy ja mogłabym pójść na przykład do sali rehabilitacyjnej, żeby mi jakiś fizjoterapeuta, kinezyterapeuta powiedział, pokazał, co ja mam robić, jak ja mam się tutaj na tym materacu, na tej macie
dokładnie,
zachowywać.
Dokładnie. Znaczy, to jest bardzo ważne, co pani teraz powiedziała.
Czy tak robią ludzie?
Robią.
I przychodzą do pani do gabinetu?
Tak jest. I mają tego świadomość, że czasami trzeba skorzystać z wiedzy innych ludzi i ja tak samo korzystam z wiedzy fizjoterapeutów, bo oni są wykształceni w tym kierunku i ja się od nich uczę. Ja korzystam, ja bazuję na tym, czego się uczę od fizjoterapeutów, z którymi współpracuję, ponieważ mam prawo tego nie wiedzieć. I ich wiedza, ich doświadczenie przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta. To jest bezcenne. Oni z kolei współpracują ze mną, jak mają wątpliwości co do stanu internistycznego, czy kardiologicznego, czy ogólnego pacjenta, czy na przykład dzisiaj ktoś jest słabszy, czy mają prawo wykonywać wszystkie badania, ale jakby to no znowuż jest ta praca zespołowa. Natomiast to fizjoterapeuci tak naprawdę są bezcenni w określeniu możliwości pacjenta, bo to oni przy tym pierwszym badaniu oceniają możliwości organizmu pacjenta do dalszych ćwiczeń. Jeżeli to jest pacjent siedzący, jeżdżący na wózku, a chcemy go spionizować, czy to jest pacjent, który da radę już dzisiaj stanąć, czy w asyście jednej osoby, czy dwóch osób, a może wstanie sam, to są takie rzeczy, które naprawdę potem przekładają się na cały ten turnus rehabilitacyjny. Co innego, jak mamy pacjenta, który... leczony jest na przykład tylko z powodu łagodnego nadciśnienia, przyjmuje sobie 2 tabletki dziennie, czy tam jedną, jest chodzącym, sprawnym, jeżdżącym i ma bóle jakiegoś jednego stawu czy bóle kręgosłupa i on po prostu udaje się na rehabilitację, na te 2 tygodnie rehabilitacji po to, żeby poprawić kondycję jakiegoś fragmentu swojego ciała, żeby to lepiej funkcjonowało, żeby była lepsza ruchomość, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe. To tu jakby też musimy odróżnić takich pacjentów, prawda?
No, musimy jeszcze odróżnić takich pacjentów, których trzeba wyjątkowo zachęcać do tego, by no, po prostu poddali się tej rehabilitacji.
Nie, no, wymaga to bardzo... Bądźmy szczerzy, leniwców mamy w każdym wieku. I trzeba podziwiać tym bardziej osoby sędziwe, które pomimo wieku są zmotywowane do tego, żeby jeszcze ze sobą coś robić. Nawet jeżeli to będzie drobiazg, naprawdę.
Ale powiemy też o tym, jak ważna jest ta wiedza psychologiczna, jak ważne jest to doświadczenie, żeby tych ludzi motywować, jak ich zachęcać i co robić, jakimi krokami na przykład do tego doprowadzać. Bo typu miałeś iść, nie poszedłeś,
nie, to nic
miałaś
nie wyjść,
to nic nie da. Ale o tym będziemy rozmawiać w drugiej części też audycji. Państwo zapraszam do pisania 603-06-06 i będziemy dzwonić do osób, które tutaj najlepszą metodę rehabilitacyjną przedstawią nam.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
I to jest audycja Srebrne Pokolenie. Witamy ponownie dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rymbas w studio. Rozmawiamy dzisiaj o rehabilitacji, o aktywności, o tym, co zrobić, jak ćwiczyć, jak chodzić, jak się ruszać, żeby lepiej się czuć. Niekoniecznie wiosną, w ogóle. I jest z nami pani Edyta.
Tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo ciepło, bardzo miło słuchać Państwa. Co tydzień słucham Państwa w radiu, pomimo, że mieszkam w Słupsku, ale jestem na ogół gdynianką, bo w Gdyni się urodziłam.
A jak nie Pani oceni swoją sprawność?
Super. A będę miała w lipcu 77 lat, jestem samodzielna. Do tej pory, tak jak powiedziałam, do tej pory jestem samodzielna, wszystko sama robię, gotuję, sprzątam, chodzę na tenisa, kijkami, proszę panią, na rowerze jeżdżę. No co tylko można, to bardzo dużo korzystam. W każdym razie nie siedzę, jak kocham siebie i kocham ludzi, po prostu chodzę do biblioteki na czarny krążek.
A ten tenis mnie zaintrygował.
Tak, tak.
Zawsze pani grała w tenisa? To tak już zostało?
Nie, tutaj jak się do Słupska przeprowadziłam. A jeszcze chciałam pani powiedzieć, bo byłam, zostałam zaproszona do Koblicy, gdzie był turniej, bo pani mnie zaprosiła, bo ja w skoku robię opłaty, prawda? I pani mówi, tak mówię, bardzo przepraszam, ale ja się bardzo spieszę, bo muszę iść, bo mam tenis, gram w tenisa. A ta pani mówi, pani gra w tenisa? By tak. A czy by pani chciała u nas zagrać? A ja mówię, no jeżeli pani mnie zaprosi, to bardzo chętnie, bo tam ktoś zachorował w zastępstwie, ja bym bardzo fajnie.
Zaczął się tenis.
Nie, to ja już grałam, wie pani, ale teraz 2 tygodnie temu byłam zaproszona do Kobylnicy za kogoś, skoczyłam w czyjeś miejsce i grałam za jego, wie pani.
A rozpoczyna pani dzień dawką ćwiczeń, tak zawsze?
Znaczy się rano, jak jeszcze jestem na tapczanie, to mam takie moje zasady są, należąco na płasko, całkiem płasko, podnoszę nogi do góry, ruszam palcami i rękoma, tak samo. I potem wstaję sobie, idę do łazienki, swoje sprawy pozałatwiać, robię sobie śniadanko, później pół godziny po śniadanku robię sobie kawę dobrą.
No i pani doktor, mamy świetny przepis. Nie musimy iść do lekarza rehabilitanta po skierowaniu. A miała pani kiedyś rehabilitację taką leczniczą? Korzystała pani?
Korzystałam, bo tam córka mnie dopingowała. Powiedziała mamusia, bo ja już jestem 24 lata, jak jestem wdową, to mówiła, żeby pojechać do sanatorium. I nie bardzo chciałam, wie pani, no ale jakoś tam mnie zmusiła, więc pojechałam sobie do tego. No, to miałam taką rehabilitację, wie pani, pływanie w tym basenie.
Ale widzę, że nie trzeba pani zachęcać do tej aktywności. Świetnie sobie pani radzi.
Nie,
pozdrawiamy cały Słupsk, pozdrawiamy wszystkich bliskich, panią serdecznie.
Tak. A ja bardzo tęsknię za Gdynią, bo ja się tam są moje korzenie, ja tu mieszkam krótko.
To proszę przyjechać na tenisa do Gdyni, a następnym razem zrobimy jakąś partyjkę sobie razem.
O, super by było.
Pozdrawiamy panią Edytę bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Pani doktor, dziękujemy. Pani doktor, świetny sposób, co?
tenis. No, w ogóle bardzo pozytywna postać. No, i takiemu człowiekowi to już tak naprawdę nic więcej nie potrzeba, bo sam sobie wszystko zorganizuje, przede wszystkim chce. I to jest najważniejsze.
To nie jest pacjent lekarza rodzinnego, nie, który będzie stał, nie, to i prosił jest pacjent, o rehabilitację.
Nawet ciężko mówić, że to jest pacjent. To jest człowiek, który sam dąży, ma bardzo dużą świadomość tego, że jeżeli sam będzie trenował swoje ciało, to po prostu ono będzie potem się odpłacało sprawnością. Ale wiecie Państwo, no musimy się też skupić na osobach, które są po prostu chore i ich ciało odmawia posłuszeństwa i może by chciały, a nie mogą, bo ogranicza ich ból, bo ogranicza niesprawność, bo ograniczone są również gorszą ruchomością w stawach, więc też trzeba myśleć o takich osobach.
Jak Pani bada kondycję osób starszych, bo wiem, że są dwie skale, prawda? Pierwsza skala to jest taka jak ocena tych umiejętności samodzielności, ubrania się, poruszania się, zjedzenia posiłku, korzystania z toalety i tak dalej.
Znaczy my mamy takie dwie skale podstawowe, tam jest kilka pytań i to tak naprawdę można ocenić bardzo szybko. Pierwsza skala to jest skala tych, to co pani powiedziała, podstawowych czynności, czyli jak pacjent na przykład wstaje z łóżka, czy jest w stanie sam się przemieścić z łóżka na fotel, z fotela na łóżko. Potem oceniamy, czy jest w stanie założyć obuwie, czy jest w stanie zawiązać to obuwie, czy obuwie musi być z rzepami, czy mogą być sznurowadła, bo jest niesprawność rąk, czy pacjent jest w stanie sam zjeść. To są takie czynności, które naprawdę, wiecie Państwo, może to Was trochę zadziwić, że my takie rzeczy się pytamy, ale to jest bardzo ważne, bo jeżeli pacjent ma niesprawne dłonie, no to będzie gorzej jadł, albo sobie nie jest w stanie przygotować tego posiłku w domu sam. Więc tutaj też musimy o takie rzeczy pacjenta pytać, bo jeżeli są usztywnione stawy, drobne stawy dłoni i przez to jakby może radykalnie zmienić komfort życia pacjenta, więc trzeba też te dłonie rehabilitować, nie tylko skupiać się na stawach dużych. Też oceniamy to, w jaki sposób pacjent wstaje z krzesła, czy musi się chwycić za biurko, czy za stół, czy musi mieć dwie podpórki, czy jest w stanie stanąć przy chodziku. To są wszystko naprawdę bezcenne rzeczy, dlatego że tak naprawdę my opieramy w geriatrii jakby konieczność rehabilitacji u pacjentów mniej sprawnych o to, żeby ten pacjent nam się w przyszłości nie przewrócił, albo żeby nie miał urazu. To jest bardzo istotne.
Bo boimy się tego. Bo on już się wolniej przemieszcza, bo on już wolniej chodzi.
Tak,
bo on
tak.
już narzeka na ciągłe zmęczenie.
Dokładnie.
Jakieś takie osłabienie, prawda?
Dokładnie tak.
Wiąże się to często też z utratą masy ciała, z niedożywieniem.
Tak jest. Ta utrata masy ciała to wiąże się często z utratą masy mięśniowej, czyli tej masy, która tak naprawdę pozwala nam na swobodniejsze i bezpieczniejsze przemieszczanie.
A ciekawa jestem, jakie Państwo macie sposoby na to, by przejść łagodnie z tego właśnie momentu zimy, tego uśpienia takiego jeszcze, kiedy mamy na sobie mnóstwo warstw odzieży, kiedy właściwie pozwalamy sobie na więcej, czyli na więcej snu, mniej aktywności, jakąś taką ospałość. Właśnie w ten moment, kiedy zaczyna się to przesilenie, kiedy że tak powiem, następuje zupełnie inna pora roku, czyli wiosna. Ona dzisiaj właśnie do nas przyszła. I jak Państwo sobie z tym radzicie? Co robicie? Czy szukacie porady u lekarza? Czy szukacie właśnie, jakieś macie swoje sposoby? My rozmawiamy dzisiaj o tym, jak w starszym wieku odtworzyć swoje pewne możliwości, pewne swoje aktywności, żeby nie poczuć się po prostu gorzej, żeby nie wejść z kolei w te choroby przewlekłe, prawda?
Dokładnie, ale teraz jeszcze inaczej. Nawet pomimo chorób przewlekłych też trzeba się ruszać, tylko trzeba to robić z głową. Rozsądnie i bezpiecznie, tak, po prostu.
Jeśli mogę poprosić o jakieś sposoby od Państwa, to chętnie je...
Tutaj właśnie jest taki piękny SMS, jak mówię jeszcze w pierwszej części, tak, że całą zimę, jeżeli nie było ślisko, obowiązkowo dwie rundy dookoła bloku z mamą lat 90. Jeżeli był śnieg, gimnastyka przy otwartym oknie, pozdrawiam Pani Beatę Zdańska. Cudownie.
No właśnie, chciałam Panią Beatę zapytać.
Prosta rzecz, prawda?
I dzwoniłam do niej, żeby się dowiedzieć, jak mama reagowała. Właśnie 90-latka. Bo przed przerwą rozmawiałyśmy o tych umiejętnościach psychologicznych, o tych umiejętnościach rozmowy, jakiegoś takiego podejścia właściwego.
Jak wpłynąć na seniora, żeby mu się chciało.
Znaleźć
wtedy,
sposób.
Się nie chce.
Znaleźć sposób. I chciałam, żeby Państwo też mi napisali, jakie Państwo macie sposoby właśnie. Ci opiekunowie, którzy opiekują się takimi osobami na przykład, czy używacie jakichś takich właśnie forteli, już nie mówiąc o sobie, ale o osobach, którymi się musicie też zaopiekować. chcecie po prostu z nimi wyjść, a one nie do końca chcą, więc ta 90-latka mnie tak trochę zaintrygowała, że jednak się udawało pani wychodzić, pani Beato. To jest jeden SMS, a tutaj jest pan Grzegorz jeszcze, pani doktor u góry.
Żeby się dobrze czuć, to trzeba się uczyć cały rok. W zimę też. Zgadzam się absolutnie tak. No tutaj akurat pan pisze o odśnieżaniu przy domu chodnika, ale to też nie dla każdego seniora. Gratuluję, że pan może coś takiego robić. Natomiast jest drugi świetny pomysł. Świetny i to jest, ja to kupuję absolutnie. I nie oglądać filmu siedząc na kanapie, tylko na przykład oglądać i spalać zbędne kilogramy na rowerze stacjonarnym. Tak, jak najbardziej. Rowerek stacjonarny jest bezpieczny tak naprawdę dla każdego seniora. Nawet jeżeli nie mamy roweru stacjonarnego, to można do domu, bo nie ma miejsca. Na przykład, to można do domku kupić dla seniora rotor, który możemy wykorzystać, to są tak naprawdę same pedały i możemy to wykorzystać zarówno na ćwiczenia nóg, ale możemy też wykorzystać na ćwiczenia rąk, tylko kwestia ustawienia tego sprzętu. To jest naprawdę niedrogie, zajmuje mało miejsca, a tak jak mówię, każdy ruch włączony u seniora jest na pewno na wagę złota. Na pewno na wagę złota. I teraz, żeby my musimy trochę gimnastyką pacjenta zmęczyć. Po to ona jest. Ale też to zmęczenie nie może zniechęcić. Więc musimy na początek dawkować pacjentowi jakby jego wysiłek, żeby on się nie zniechęcał tym, że jest zasapany, że jest być może spocony, chociaż tak naprawdę dążymy do tego, żeby trochę się zasapał i trochę spocił. No bo bez tego nie ma dobrego ćwiczenia.
Dokładnie tak. Także już tutaj państwo w pierwszej części usłyszeliście sposoby, jakie może się zastosować, żeby się troszeczkę usprawnić. Mogą to być właśnie czy tam rotory, czy tam rowery, czy tego typu rzeczy, lub zwyczajne kijki, Nordic Walking na przykład,
tak,
które dla seniorów są idealne.
Ja prawda, muszę powiedzieć, że ja w ogóle lubię kijki, Nordic Walking nie tylko do chodzenia, w sensie do uprawiania sportu, ale też zachęcam czasami,
albo to zwłaszcza panie,
które... Tak, one są bezpieczne, one tam się fajnie stabilizuje ta dłoń, jest wsparcie na nadgarstek, ta dłoń jest inaczej ułożona, ale one też stabilizują postawę pacjenta. I czasami, zwłaszcza dla seniorów, których ciężko przekonać do laski czy do kuli łokciowej, bo się krępują, na przykład chodzić, to te kijki są naprawdę fajne, jako takie przełamanie pewnej bariery. Sylwetka wygląda sportowo, więc myślimy o takim pacjencie, że to jest, jak widzimy na ulicy kogoś, kto idzie z kijkami, że to jest ktoś, kto uprawia sport, a nie ktoś, kto jest niesprawny. Więc też jest inne myślenie takiego człowieka. To jest dobre, naprawdę to jest dobre. Bezpieczeństwo, proszę państwa, ja cały czas podkreślam, bezpieczeństwo. Tu jest jeszcze jeden fajny SMS, żeby nie być ospałym, trzeba chodzić spać i wstawać rano o tej samej godzinie. Zgadzam się z panem, czasami bywa to trudne, ale zgadzam się. Ale zgadzam się, że pewna taka dyscyplina, inaczej, może nawet nie dyscyplina, higiena snu jest bardzo ważna. Możemy tylko pozazdrościć ludziom, którzy z tym problemu nie mają. Choć z wiekiem czasami ten problem ze snem się pojawia. Ale zgadzam się z tym, że higiena snu jest bardzo, bardzo ważna.
Wydaje mi się, że jednak najwięcej chyba uwagi powinniśmy poświęcić właśnie tej psychologicznej stronie.
Tak, motywacji.
Dlatego, że wiele osób po 65 roku życia myśli sobie tak, no właściwie nigdy tego nie robiłem, teraz nagle zacznę, albo nigdy tego nie potrzebowałam, teraz nagle, nigdy nie musiałam, nigdy mi to nie było potrzebne, to co teraz będę na starość wydziwiać i tego typu rzeczy. Od choćby chodzi o takie kijki nawet zwykłe, prawda?
Panie, oczywiście.
Muszą się przekonać do tego, muszą znaleźć sobie odpowiedni strój, muszą mieć kogoś do tego, lubią chodzić same.
Trzeba poświęcić czas na to też.
No ja dokładnie. Stara będę chodziła po ulicy i tego typu historie, prawda? To się słyszy coś takiego, prawda?
Znaczy tak,
dokładnie, jest tutaj
dokładnie, dokładnie
tutaj
tak właśnie jest, dokładnie tak właśnie jest. Czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Jak żeśmy się przyzwyczaili do lenistwa, to nagle na starość nie będziemy mocno aktywni, bo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do lenistwa. I odwrotnie, i też odwrotnie. Problem jest taki, że czasami rodziny są bardzo bezradne w namawianiu swojego bliskiego i seniora do aktywności, a może to uczynić osoba obca i to jest coś, co zawsze łatwiej jest zrobić, bo my przed tymi obcymi chcemy się tak trochę pokazać z tej lepszej strony i często jest tak, że dzieci namawiają swoich bliskich na jakieś wyjazdy, na turnusy rehabilitacyjne, czy właśnie na jakąś gimnastykę dla seniorów, albo na te wyjścia, I muszę powiedzieć, że seniorzy stawiają opór. Stawiają opór swoim bliskim, bo tak jest najłatwiej, bo po prostu bliskiemu jest najłatwiej powiedzieć, że nie, bo się źle czuje. Przecież widzisz, że się źle czuje. Wiecie Państwo, ta manipulacja też naszymi odczuciami i taką tym, że nam będzie potem szkoda tego seniora. To się często zdarza. Po czym przychodzi fizjoterapeuta do domu i czy ktoś obcy, czy koleżanka i nagle się okazuje, że ten senior potrafi się spiąć, sprężyć i wychodzi na spacer. Korzystajmy czasami z pomocy ludzi obcych, czy takich, których na co dzień przy tym seniorze nie ma, bo wtedy to jest nasza natura. My musimy się spiąć, sprężyć, by się pokazać się przed kimś innym niż rodziną, że jesteśmy jeszcze sprawni, jeszcze fajni.
Dlaczego o tym mówimy? Bo skutki braku ruchu mogą być bardzo negatywne, mogą bardzo wpłynąć szybko na pogarszający się stan naszego zdrowia. Prawda?
Zdecydowanie
Dlatego
tak.
mówimy o tej rehabilitacji.
Zdecydowanie
Dlatego
tak.
mówimy o tej aktywności. Nie
tak
mówimy
jest.
O tym, bo jest pierwszy dzień wiosny. Tak. Nie mówimy o tym, bo wiemy, jakie są kolejki do lekarzy rehabilitantów i potem na rehabilitację, ale mówimy o tym dlatego, że wiemy też, co Państwo możecie sami zrobić i co robicie i dlatego zachęcamy do tego, żebyście Państwo też podzielili się swoimi jakimiś spostrzeżeniami. Napisali do nas 603-06-06-06. Czy taka aktywność wiosenna to tylko po prostu przejście na molo i nie wiem, posiedzenie sobie na ławce, wystawienie twarzy do słońca i to wszystko na przykład i tak będziecie właśnie do maja to robić, czy coś jeszcze? Jak Państwo po prostu radzicie sobie z tym, no bo radzić sobie trzeba, bo jeżeli tak zupełnie już nic nie będziemy robić, to wiadomo, że w ciągu 15 lat, pani doktor, czy ja mam rację, będzie dramat. Postraszymy
15
trochę.
Lat?
15?
Ja myślę, że szybciej będzie dramat.
Tak?
Nie, ja myślę, że szybciej, zdecydowanie.
Że po
tutaj, nie, bo wybrzmiało jedno bardzo ważne zdanie, które wychwyciłam, to co pani powiedziała, że jeżeli jak szybko sadzając 4 litery w fotelu, tracimy zdolność potem do aktywizacji i siły. Proszę zobaczyć. Senior trafia do szpitala na 7 dni z powodu jakiejś infekcji. Jak ciężko jest go potem, po tym szpitalu, po tym poleżeniu, faktem jest, że powiedzmy jest infekcja, też zmotywować i zaktywizować. Po prostu nie ma siły. Inaczej w tym organizmie osoby starszej te siły, tak mówiąc, opisowo uciekają. My je szybciej tracimy z wiekiem, a jeszcze dodatkowo, jeżeli jest jakiś czynnik, który wytrąca tego seniora z równowagi, to potem jest go bardzo ciężko przywrócić do tej aktywności i do tego życia, które miał przed takim zaniechaniem tej aktywności. Bardzo łatwo senior przyzwyczaja się do tego, że jest obsługiwany, bardzo łatwo przyzwyczaja się do siedząco-leżącego trybu życia. I musi być zmotywowany, musi rozumieć, że perspektywa jest znacznie gorsza, jeżeli on się nie rusza i że to od niego zależy nadal. W jego rękach jest tak naprawdę większa ilość procentów jego dobrego samopoczucia. On musi mieć tego świadomość.
Tutaj dostałam taką wiadomość od pani 90-letniej, że umyła dzisiaj 3 duże okna. W Sopocie.
Patko jedyna.
Prawda? Jeśli to się stało, to można potraktować jako aktywność.
I to ogromną.
Nie musimy brać kijków.
I to ogromna
I nie musimy
aktywność.
Szukać lekarza rehabilitacji, prawda? I
tak.
nie musimy się stawiać. Możemy po prostu
tak.
sprzątnąć.
Proszę zobaczyć. Ja o taką pacjentkę już się mniej martwię. Po pierwsze napisała SMS-a, czyli mentalnie sprawna. Sprawna fizycznie, bo umyła 3 okna. Jeszcze nas pozdrawia, czyli depresyjna nie jest. Więc Strassen diagnoza była
bardzo. Bardzo pozdrawiamy panią.
Bardzo dziękuję.
Z Sopotu. Pani doktor, chyba jednak to przesilenie wiosenne nas nie ominie. Może wrócimy do tego tematu.
Bardzo chętnie.
Jeśli chodzi o ciśnienie, o samopoczucie.
Bo to nie jest prosty czas dla seniora.
Dzisiaj niekoniecznie, bo dzisiaj chciałam Państwa wyciągnąć na zewnątrz i troszeczkę zachęcić do aktywności, pokazać, że świat jest piękny, że świat jest piękny nie tylko wiosną, ale za tydzień to chyba się pochylimy nad tym tematem.
Jeszcze jeden SMS muszę przeczytać. A ja 70 lat, codziennie 1 godzina spacer z dużym psem. Pani Ula. Pani Ulu, zazdroszczę.
Można?
Można?
Można. Oczywiście. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Tym optymistycznym akcentem.
Kończy optymistycznym akcentem dzisiejszą audycję, a my zapraszamy do zostania z nami w przyszły czwartek już o 14:15. Srebrne pokolenie, jak zawsze. Kłania się Anna Rympas. Do widzenia.
Dziękuję pięknie. Do widzenia.